Witam was, bracia i siostry, i życzę wam pokoju Bożego. Zanim przejdę i będę czytał pewne fragmenty z Bożego Słowa z Nowego Testamentu, chciałbym najpierw niektóre fragmenty zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszych 6 rozdziałach, coś powiedzieć. Drodzy bracia i siostry, powiem tak. To, co dziś chcę powiedzieć, to nie będzie zbyt przyjemne, ale prawdziwe. Chcę mówić o grzechu. I zdaję sobie sprawę, że takie tematy, jak mówienie o grzechu, o sądzie Bożym, o wiecznym potępieniu, wnoszą jakiś taki niesmak do naszego serca. Chcielibyśmy raczej słuchać wzniosłych kazań, wszystko jest dobrze, idziemy, maszerujemy wspólnie razem do Królestwa Bożego. Ale drodzy, uważam, że zwiastowanie tylko takiej Ewangelii, że Bóg nas tylko miłuje i zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, to ja na odwrót zawsze pytam, a jak wygląda ta strona, nasza strona? Jacy my jesteśmy w stosunku do Boga? Ktoś kiedyś na tym miejscu słusznie powiedział, że zauważa, że jakaś część chrześcijan, tych, którzy uważają się, że są wiernymi Bogu, jak gdyby z Pana Boga zrobili sługę. Bóg jest sędzią. Bóg jest zbawicielem. Bóg nas miłuje, ale Bóg też jest sędzią. I o tym też chciałem mówić. Drodzy bracia i siostry, wiemy o tym, że grzech, nieprawość ze strony Adama i Ewy spowodowały, że zostali wypędzeni, wyrzuceni z raju, z sadu Eden, miejsce szczęśliwości, przebywania i życia z Bogiem. Tak często uważam, że Bóg przychodził do sadu Eden i miał ulubione miejsce spotykania się z Adamem. Rozmawiali, a może i spacerowali, chociaż Bóg jest niewidoczny. Ale za którymś razem, powiedzmy, Bóg przyszedł, Bóg wiedział, gdzie jest Adam. Przyszedł na to miejsce, niestety Adama już tam nie było. Po rozmowie z szatanem, z Ewą i z Adamem, Bóg zamknął, tak to określam, drzwi do sadu Eden, do raju. Drzwi do raju zostały zamknięte z powodu grzechu, z powodu nieprawości. To jest bardzo smutne. To jest bardzo przykre. Ale to jest owoc, tak bym określił, grzechu, nieposłuszeństwa człowieka. Chcę jednak przy tym powiedzieć, że dziś nie wiemy w zasadzie, gdzie jest raj, to miejsce szczęśliwości. Pan Jezus powiada do tego, nazywamy go złoczyńcem, a powinniśmy go już nazwać bratem, który nawrócił się na krzyżu. Dziś ze mną będziesz w raju. Dziś ze mną będziesz w raju. I ja tak myślę, tak uważam, że po śmierci Jezus udał się do raju, ciało złożone do grobu, ale również ten nasz brat, który uwierzył na krzyżu, po jakimś czasie też przyszedł do raju i być może tam został powitany przez Jezusa Chrystusa. Święty apostoł Paweł powiada tak, byłem w zachwyceniu i raz mówię, że był zachwycony do trzeciego nieba. Z tego wynika, że jest trzecie niebo, pierwsze, drugie i trzecie. Nie ma siedem. Ale też mówię, że był w zachwyceniu i był w raju. Czy to znaczy, że raj jest w niebie? No, niektórzy mówią tak, niektórzy mówią nie. Ja jestem przy tym pierwszym, ale istotne jest to, co powiedział dalej Paweł, mówi, i słyszałem głos. I słyszałem rozmowy, tak to określam, tam w raju. Ale w końcu mówi, to, co słyszałem, nie godzi się mówić człowiekowi. Pytamy dlaczego? Być może dlatego, że człowiek by tego nie zrozumiał. Że ja nie byłbym w stanie tego pojąć. Jakie miejsce Bóg przygotował dla wiernego człowieka. Chcę, bracia i siostry, powiedzieć na przykładzie tego obrazu Sad Eden, raj, który został zamknięty, ale chcę powiedzieć, drodzy, że Jezus Chrystus otworzył drzwi do raju. I te drzwi są otwarte dla każdego człowieka. Dla każdego. Otworzył drzwi do raju. Tymi drzwiami jest Jezus Chrystus. Nikt nie dostanie, wejdzie do, powiadamy, do nieba albo do raju. Musi przejść, musi się znaleźć w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu naszym. Amen? Amen. Z tym się zgadzamy. Drodzy, przy tym chcę powiedzieć, bo często tak zwracamy uwagę, że grzech nastąpił, czy początek jak gdyby tego nieposłuszeństwa, grzechu był w sadzie Eden, ale to nie jest tak. Początek był wyżej. Początek był w niebie, kiedy potężny anioł, określam go jako anioł światłości, był zachwycony swoją pięknością, był zachwycony swoim stanowiskiem, i powiada, wywyższym swój tron ponad tron najwyższego. Pycha, duma. Chęć i pragnienie być wyżej, aniżeli sam Bóg. I został strącony. A więc grzech. Grzech spowodował oddzielenie tam w niebie. Grzech spowodował oddzielenie tutaj człowieka od Boga w sadzie Eden. I dalej Słowo Boże nam powiada i mówi, Kain odszedł od oblicza Bożego. Kain odszedł od oblicza Bożego i z tego nic dobrego nie może wynikać. Odejście od Boga z dnia na dzień coraz dalej i dalej to grzech i nieprawość. Niewierność Bogu jest grzechem. Ale z drugiej strony czytamy, że trzeci syn Adama, Set, gdy już miał ponad 100 lat, zaczęli wzywać imienia Pana. Zaczęli wzywać imienia Pana, czyli Boga. To potomstwo Seta zaczęło przybliżać się do Boga. I oto widzimy, drodzy bracia i siostry, ja tak uważam, że z jednej strony potomkowie Kaina oddalają się od Boga, z drugiej strony potomkowie Seta przybliżają się do Boga. Chciałbym dziś zapytać, gdzie my jesteśmy? Powiemy tutaj, w sali, modlimy się. Ale jak wygląda nasze serce? W tej obecności przed obliczem świętego Boga, czy tam jest pokój, bezpieczeństwo i obecność Ducha Świętego? Minęło kilkaset lat. Dokładnie nie wiemy. Nie będę tego wyjaśniał, ale jestem w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Że to się wszystko zmieszało i wymieszało. Potomstwo Seta, potomstwo Kaina. Tak uważam. I oto, co się stało. Kiedy Bóg popatrzył na ludzi żyjących wówczas na tej ziemi, co Bóg powiedział? Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. To jest bardzo przykre. Bóg popatrzył, powiadam, to się pomieszało. I co z tego wynikło? Bóg widział serca tych ludzi, określa ich myśli i ich serce jako dążenie tylko wyłącznie do zła. I drodzy bracia, następny werset, słowa zawarte w tym wersecie, wyrażenia zawarte w tym wersecie 6, to jedne z najbardziej przykrych w całej Biblii. Dlatego, że Bóg powiada, a w zasadzie Mojżesz zapisał, że żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. To jest tragedia. Bóg żałował, że stworzył człowieka. A przecież często i my mówimy, że człowiek to korona Bożego stworzenia, ponieważ został stworzony na podobieństwo samego Boga. Gdy Bóg stworzył wszechświat, stworzył człowieka i popatrzył przez niego na to, co stworzył, powiada bardzo dobre, bardzo dobre. Bardzo dobre to, co stworzyłem na swoje podobieństwo. Ale wyrażenie żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Co zatem Bóg ma uczucia? Ma. Bóg bolał w sercu swoim. Sprawiamy Bogu, bracia i siostry, ja to tak określam, pewien ból, jeśli nie żyjemy zgodnie z Jego świętą wolą. Bolał w sercu swoim, bo myśli, działania człowieka były grzeszne, były podłe. I zatem Bóg podejmuje decyzję. Zgładzę człowieka. Koniec. To jest bardzo przykre. Ale drodzy, w tym potomstwie, w potomstwie Seta, no najczęściej znamy dwie postaci. Może ktoś więcej. Henocha, który co? Został zabrany przez Boga. I Noego, który chodził z Bogiem. Bóg postanowił zniszczyć człowieka i wszystko, co stworzył. Ale znalazł się tam jeden człowiek, Noe, który chodził z Bogiem. Nie mogę go zniszczyć. Nie mogę. Noe chodził z Bogiem. Nie mogę zniszczyć. Myślę tak, że jak taka możliwość będzie, a spotkam się w niebie z Noem, to mu podziękuję. To jest taka moja parafraza. Noe chodził z Bogiem. I oto Bóg powiada, zbuduj arkę. Nie wiem, niektórzy mówią, że 120 lat budował arkę. Trudno mi jest powiedzieć. Z drugiej strony myślę w ten sposób, czy sam raz z synami był w stanie wybudować taką arkę, też nie wiem. Ale drodzy, w jednym miejscu się zastanawiam, o czym za chwilę powiem. Ta arka była wymierzona też przeciwko tym wszystkim ludziom żyjącym wówczas, być może najbliżej i nieco dalej od Noego. Noe powiada, będzie potop. Będzie zniszczenie. Dlatego ludu, ratujcie się, wracajcie do jedynego prawdziwego Boga. Czy mamy prawo dziś mówić o tym, że Bóg jest sędzią i będzie sądził każdego człowieka? Jak najbardziej. Że to Bóg skieruje miliardy ludzi nie do raju, nie do nieba, ale skieruje go w inne miejsce, no, które często nazywamy piekło lub jeziorem ognistym. Bóg wymierzy sąd, czy człowiek był wierny Bogu, czy też nie. Ja myślę, że byli tacy, być może niektórych Noe zatrudniał w budowie tej arki. Być może. Ale byli też na pewno tacy, którzy, no, co temu Noemu odbiło? Buduje arkę na suchym lądzie, daleko, daleko do morza i mówi o jakiejś potopie, o jakiejś zagładzie. Iluż dziś tak mówi. Bóg będzie sądził, Bóg będzie skazywał, to niemożliwe. Bóg jest Bogiem miłości. Najgłębszy wyraz miłości Bóg objawił, dając Syna swego Jezusa Chrystusa, aby nikt z nas nie był sądzony i potępiony. Dlatego wymaga wierności, wymaga świętości. Chce nam w tym wszystkim pomóc i pomógł. Zabezpieczył w wymiarze duchowym z każdej strony, czy korzystamy. Widzę tutaj dwa takie wspaniałe cuda. Pierwsze, tak się zastanawiam, jak to było możliwe, że te zwierzęta, te dzikie zwierzęta tak para za parą maszerowały do tej arki. Zostawiam to. Nie potrafię wyjaśnić. Działanie Boga, mogę powiedzieć. A drugie, bracia i siostry, gdy arka została wybudowana, Bóg mówi do Noego, wejdź do arki, bo nastąpi potop. Wejdź do arki. On wiedział o tym, że nastąpi potop. Mówił o tym. I wszedł wraz z rodziną do arki. 8 osób weszło do tej arki. A przez, jak niektórzy powtarzają i mówią, przez 120 lat zwiastował ludziom, którzy żyli w grzechu, aby się ratowali, wierząc w Boga. Nikt nie przyszedł. Noe wraz z synami weszli do arki, ale nie zamknęli drzwi za sobą. To też nam o czymś mówi. Nie zamknęli drzwi i siedzą w tej arce, a dookoła mogą być ludzie. Co oni robią? Ten Noe coś tam zbrzikował, coś jest niedobrze z nim. Mija drugi dzień, siedzą. Drzwi do arki są otwarte. Mija trzeci, czwarty dzień. Drzwi do arki są otwarte i nic się nie dzieje. Mija szósty dzień. Też nic. Mija siódmy dzień i siódmego dnia sam Pan zamknął drzwi do arki. Mieliście możliwość skorzystać z mojej dobroci, gdybyście przyszli do mnie. gdybyście wtedy moglibyście wejść do tej arki. I się zaczęło. I się zaczęło. Drodzy, kiedyś tak mówiliśmy, i to ma uzasadnienie biblijne, że drzwi do nieba, jeszcze raz do tego wracam, zostały otwarte przez Jezusa Chrystusa, który jest tymi drzwiami, mówimy, ale zarazem zaprasza każdego człowieka, przyjdź, przyjdź, bo drzwi do nieba zostaną też zamknięte. Parafraza. Drodzy bracia i siostry, drzwi do nieba, drodzy słuchacze, są otwarte. Dziś jest ta łaska Boża, łaska zbawiająca, ale równocześnie wzywająca każdego człowieka, aby uporządkował swoje życie, abyśmy żyli w sposób święty, podobający się Bogu. Chciałbym teraz przejść do Nowego Testamentu. Ewangelia według świętego Marka, świętego Mateusza, przepraszam. I w pierwszym rozdziale Mateusz zapisał, mnie ten fragment się podoba, dlatego że od wersetu 18 do 21 jest tu mowa o Józefie. Co się stało? Maria była poślubiona Józefowi, ale jeszcze nie mieszkali razem, nie współżyli. I oto nagle Józef stwierdza, że Maria jest, jak to się mówi, brzemienna w ciąży. Katastrofa. Jak, bracia, myślicie? Katastrofa. No jak nie współżyłem ze swoją żoną zaślubioną, jeszcze ją nie sprowadziłem do domu, a jest w ciąży, jest brzemienna. Wiecie, my tylko czytamy, ale weź położenie tego Józefa, to, bracia i siostry, to jest udręka. No co zrobić? Jak podejść do tej sytuacji? Jak ją rozwiązać? Ja myślę, że ten Józef się trapił. Myślą, może nie jedną noc, nie dwie nocy, ale w końcu postanowił tak cichaczem opuścić Nazaret. I to było dobre wyjście. On był człowiekiem prawym. I opuszczenie Nazaretu i schowanie się gdzieś tam na granicy Izraela w pewnej odległości, to było pewne wyjście, patrząc po ludzku. Dlaczego? Dlatego, że miał taką możliwość i mógł przyjść do starszych i powiedzieć, słuchajcie, to i to, mogła Maria być ukamionowana. Ale on bierze w dużym stopniu winę na siebie. I w tym miejscu się zastanawiam nad tym, dlaczego Maria, która wcześniej rozmawiała z aniołem, albo anioł rozmawiał z Marią, tak? Mówi, że dostąpiła łaski u Boga, że to, co się w niej poczęło, czy pocznie, jest od Ducha Świętego, tak? Dlaczego nie powiedziała Józefowi o tym? Jak, siostry, myślicie? Myślę, że jest, moja odpowiedź jest taka. Może obawiała się, że Józef ją nie zrozumie. Albo jeszcze inaczej. Niech ten sam anioł, który mnie zwiastował tą dobrą nowinę, przekona Józefa. I tak się stało tej nocy, kiedy myślę, że Józef był już przygotowany, jak to się mówi, spakowany i skoro świt miał udać się nie wiadomo gdzie, nagle objawia mu się anioł, ale musiał przeżyć coś. uważam, że doznał tej wewnętrznej, takiej osobistej, ja bym to określił, taką mękę, frustrację. I anioł powiada do Józefa. Józef jest synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, zwróćmy uwagę, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Okej. I teraz zwracam uwagę na ten werset i zapis w 21 wersecie. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus. Zwróćmy uwagę na drugie zdanie. Albowiem on zbawi lud swój od czego? Od grzechów. Od grzechów jego. Oto, bracia i siostry, jest główny cel przyjścia Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Zbawić lud. Myślę, że Józef zrozumiał tak. Aha, on zbawi Izrael od grzechów ich. Drodzy, to był i to jest, tak też określam, główny cel przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Przyszedł po to, aby każdy człowiek skorzystał z tej łaski odpuszczenia grzechów i mógł nawiązać ścisłą społeczność z Bogiem i żyć na tej ziemi tak długo, jak będzie żył, w uświęceniu przed Panem. A więc Jezus przyszedł, aby zbawić lud swój od grzechów, od grzechów. I ponownie to słowo się pojawia. Drodzy bracia i siostry, a teraz na krótko wracam do Jana Chrzciciela. W Starym Testamencie czytamy, jeden z proroków powiada, że przyjdzie Eliasz, tak określił, mówiąc Eliasz, ale chodziło i chodzi o Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel przyszedł na ten świat, był starszy, to tak w cudzysłowie mówią starszy od Jezusa o 6 miesięcy. Był synem Elżbiety i kapłana Zachariasza. No tenżeż modlił się o syna, prawda? Nie wiemy, 20-30 lat modlił się o syna. I nawet wówczas, gdy już był w starszym wieku, bo tak określa siebie i swoją małżonkę, dalej się modlił. Tylko kiedy przyszło spełnienie, jak gdyby wysłuchanie jego modlitwy, to nie uwierzył. Nieraz się modlimy, ale tak naprawdę nie wierzymy. On też tak się modlił. Jak gdyby, nie chcę to określać jako kara, ale jako pewien znak. Jako pewien znak za nie mówił na 9 miesięcy. Drodzy bracia i siostry, myślę też, że Jan Chrzciciel w młodości znali się dobrze, dlatego że Elżbieta była spokrewniona z Marią. Ale wracam, jakie było główne poselstwo Jana Chrzciciela? Otóż, bracia i siostry, chcę powiedzieć, że głównym poselstwem Jana Chrzciciela było wołanie do ludu, do Izraela. Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. Owszem, mówił o innych sprawach, zagadnieniach dotyczących życia przed Bogiem. Mówił. I w Janu Chrzciciele widzę człowieka, który był wielkim obrońcą prawdy i w wielu miejscach strofował ludzi. Strofował, napominał. Ktoś mi powiada, gdyby cicho siedział, to mógłby żyć. No. Dlatego, że powiedział do Heroda, nie godzi ci się mieć żonę brata swego. Tak? To była przyczyna, która doprowadziła do śmierci, ale bronił prawdę. I każdy z nas, każdy, który jest w Jezusie Chrystusie, mamy stanąć po stronie prawdy. W okolicznościach nawet takich, które nam nie będą sprzyjały. Musimy bronić prawdę. Jesteśmy w tej prawdzie. I ta prawda musi być z nas przekazywana, bo jest to prawda Jezusa Chrystusa. Wiecie, wiem, że nie tak dawno część osób ze zboru byliście w Pradze. W celu zwiedzenia, nie wiem, czy domu, czy miejsca, w którym zwiastował Jan Hus. Tak? Tak to było. Ale to nie był sam Jan Hus. Kiedy tak przeglądałem historię, to bracia i siostry, muszę powiedzieć jedno. Wymieniając tutaj na przykład Waldensów, inne grupy wyznaniowe, wymieniając husytów, Marcina Lutra, to chcę powiedzieć, bez względu na to, co im możemy zarzucić, to są bohaterowie wiary. Dlaczego? Bo nie znamy dokładnie, musielibyśmy poznać, jaka była sytuacja polityczno-religijna w tamtym czasie. Każdy sprzeciw kościołowi rzymskiemu to śmierć. I mimo tego, że zarzuca się na przykład Marcinowi Lutrowi, że nie miał właściwego poglądu, zrozumienia w stosunku do Żydów, to ja mówię, patrzę też na drugą stronę, jest moim bohaterem, a czy w naszym wyznaniu i w naszym pojęciu jest wszystko zawsze w porządku? W duchowym wymiarze? Dlatego o jednym myślę, gdyby nie oni, gdyby nie Waldensi, inne grupy, gdyby nie husyci, gdyby nie Marcin Luther, nie mielibyśmy tej swobody, którą mamy obecnie. Paraliżowali coś, co rządziło człowiekiem. Ale dalej mówić nie będę, bo mogę się narazić. Także, drodzy bracia i siostry, podziękuję Marcinowi Lutrowi, jak się z nim spotkam, i za to Husowi, Waldensom, dziękujemy ci, że paraliżowaliście kłamstwo, że paraliżowaliście tą moc dosłownie demoniczną. I w końcu doszło do tego, że dziś możemy spokojnie wyznawać i głosić Słowo Boże. Ale to tak wtrąciłem, bracia, bo może dodatkowo. Drodzy, Jan Chrzciciel, no najczęściej się mówi, że był tym, który torował jak gdyby drogę dla Jezusa Chrystusa. Tak, to jest prawdą. Ale co głosił, to jest istotne. Upamiętanie i Królestwo Boże. A co zawiera upamiętanie? To za chwilę się dowiemy. Dalej jest powiedziano Eliaszu, że gdy dorósł, najprawdopodobniej w pewnym już wieku, zamieszkał na pustyni. No ale tak się zastanawiał, no pustynia to wiemy, to nie jest miejsce do zamieszkania. Komu tam głosił? Myślę inaczej, on mieszkał na pustyni. Ale prawdy Słowa Bożego, wołając upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże, głosił bardziej nad Jordanem. I przychodzili ludzie do niego z różnych miejscowości. Przychodzili i Jan Chrzciciel uświadamiał im, co? Że są grzesznikami. Uświadamiał im, że są grzesznikami. Głosił upamiętanie. I osoby, które rzeczywiście, do których to dotarło, że są grzesznikami, przyznawały się do tego, a nawet mówiły o swoich grzechach, wówczas Jan chrzcił ich w Jordanie. Czy zatem wody Jordanu oczyszczały ich z tego grzechu? Zbudowano fałszywe dogmaty odnośnie chrztu. Drodzy, popatrzmy, Jan chrzcił tych, którzy przyznawali się do grzechu, ale z drugiej strony wskazywał, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan Chrzciciel nie odesłał tych ludzi, powiedzmy, aby złożyli ofiary za swoje grzechy w świątyni. Nie odesłał ich do synagogi, do świątyni, ale skierował ich, te serca, które uznawały siebie, że są grzesznikami, skierował na Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym barankiem od Boga i który gładzi grzech świata. Tu jest wielka zmiana. Zwróćmy uwagę na słowa. Grzech świata. A więc jak gdyby mówi do tych Izraelitów, on nie tylko wam przebaczy, jak w pokucie, w uniżeniu przyjdziecie do niego, ale on przebaczy każdemu człowiekowi. Przebacza grzechy całego świata dla wszystkich ludzi. I drodzy bracia i siostry, wiemy, co się stało dalej z Janem Chrzcicielem, bo w wielu miejscach on był bardzo podobny do Eliasza, proroka Starego Testamentu. Przebywał na pustyni. Na pustyni również przebywał Eliasz, prorok Starego Testamentu. Ten żywił się szarańczą i miodem leśnym, a tamten bardziej wygodny, miał wygodniejsze życie na tej pustyni, bo kruki przynosiły mu jedzenie dwukrotnie w ciągu dnia. Tak jest, ma czytamy. Natomiast jest zapisane, i to jest istotne, że Jan Chrzciciel, to szczególne podobieństwo wynika stąd, że on działał w tym samym duchu, w jakim działał i w tej samej mocy, w jakiej działał Eliasz, prorok Starego Testamentu. To jest to najważniejsze podobieństwo. Drodzy, Jezus jest jedynie tym, który przebaczy grzechy człowiekowi, jeśli człowiek przyjdzie w upamiętaniu, zrozumie, że jest grzesznikiem. Wiecie, zrozumienie, że jest się grzesznikiem, to jest pierwszy, najważniejszy krok. Teraz musimy przyjść do Jezusa. I Jan Chrzciciel kierował ich na Jezusa. Ale jeśli człowiek nie uzmysłowi sobie, że jest grzesznikiem, nigdy się nie nawróci. Następny fragment z Bożego Słowa to zapis w Ewangelii według świętego Marka w 2 rozdziale. Bardzo dobrze jest nam znany ten fragment. Wiemy o jednym, że Jezus wiele czasu poświęcał i uzdrawiał ludzi. I uzdrawiał ludzi. Dziękuję. I uzdrawiał nie tylko Izraelitów, ale i tych, którzy byli przynoszeni z tych państw ościennych. Uzdrawiał. I tu sobie zadaję pytanie, że oni wszyscy, którzy zostali uzdrowieni, mieli wiarę? W 2 rozdziale Ewangelii według świętego Marka mamy wspaniały zapis. Jezus przyszedł, w zasadzie on mieszkał w Kafarnaum, wszedł do domu i natychmiast gromada ludzi otoczyła ten dom. Zewnątrz, wewnątrz, również tam byli ci, którzy stali, sprzeciwiali się Jezusowi Chrystusowi. I Jezus głosił im słowo, jest powiedziane. Słowo! I nagle coś się dzieje. oto czterech mężczyzn, uważam, że Żydów, niosą na łożu człowieka sparaliżowanego, który nigdy nie chodził. Myślę, że wcześniej ci jego przyjaciele rozmawiali z nim. Słuchaj, jest w Kafarnaum człowiek, który nazywa się Jezus Chrystus i on uzdrawia i leczy wszystkich z każdej choroby. Z każdej choroby. A jeśli ich uzdrowił, to może uzdrowić i ciebie. Ci, których uzdrawiał, to nie byli wierzącymi. Nie byli nawróceni. Ale tu działa Boża szczególna łaska. Jezus czyni cuda. Dlaczego? No z jednej strony powiadamy, że wszelkie uzdrowienia tych ludzi, no z tego korzystali, wracali do życia i tak dalej. Ale Jezus czynił te cuda dlatego, aby ludzie zwrócili uwagę nie na cud, który się stał na nich. To dobre, to w porządku, ale na tego, który ich uzdrowił. Ale na tego, który ich uzdrowił. I oto widzimy tych czterech niosących sparaliżowanego człowieka na noszach. Ale ludzie byli zbyt nieuprzejmi. Taki był ścisk przed tym domem, że nie puścili ich. Oni chcieli przyjść bezpośrednio do Jezusa z tym człowiekiem. No to ci uznali jedno, musimy. Weszli na dach, rozerwali dach i spuszczają tego człowieka na tym łożu bezpośrednio do Jezusa. No, nie wiem, jak to tam wyglądało. Coś się z tego dachu posypało. Ale teraz wszyscy patrzą. Jezus być może na moment przerywa zwiastowanie, patrzy na tego człowieka, ale też patrzy na tych, a tam w otworze cztery głowy. Pan Jezus nie był zainteresowany ich wyglądem, czy mają brodę siwą, czy czarną, nie. Ale Jezus stwierdził, że oni mają, co? Wiarę. Skoro Ty, Panie Jezu, zrobiłeś tylu, to możesz i tego uzdrowić. Ta ich wiara uwidaczniała się w ich postępowaniu. Nie ustąpili, ale weszli na dach. I teraz wielka konsternacja. Wszyscy patrzą, co się stanie. No, co powinno nastąpić? Uzdrowienie tego człowieka. Wszyscy jak gdyby w jakimś stopniu oczekiwali, że Jezus go uzdrowi. Że Jezus go uzdrowi. Dla niego, wydaje się, było to najważniejsze, najistotniejsze. Ale Jezus czyni coś innego. Widząc ich wiarę i wiarę tego człowieka, bo na pewno dużo słyszał od tych swoich przyjaciół o zdrowieńczych mocach Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pan Jezus powiada: odpuszczone są ci grzechy twoje. To jest w twoim i moim życiu najważniejsze. W życiu każdego człowieka. Aby moje grzechy były odpuszczone, wybaczone przez Jezusa, zmazane przez Jezusa Chrystusa. I bardzo mnie to buduje, że ci, którzy przynieśli tego człowieka, nie udali się gdzieś tam pobliżu do synagogi, do kapłanów, do ludzi. Tam nie. Jezus był tutaj. W tym domu on uzdrawiał i przynieśli go bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. A Jezus przebaczył mu grzechy. A gdy przebaczył mu grzechy, byli tam też uczeni w piśmie. Musimy go skazać na śmierć. On zwodzi ludzi. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy człowiekowi. I co z tym zrobimy? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy człowiekowi. Oni dobrze wiedzieli, dobrze myśleli i dobrze powiedzieli. Tylko, że nie mieli rozpoznania, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Alleluja. Następnie uzdrowił tego człowieka. Drodzy, możemy myśleć, że w naszym życiu najważniejsze jest powodzenie materialne, powodzenie fizyczne, zdrowie. Jest to wszystko ważne. Ale najważniejszy jest Jezus. Najważniejsze jest szukanie Królestwa Bożego. Najważniejszy dla nas, nowonarodzonych, jest teraz życie w uświęceniu. Masz obowiązek kontrolować swoje życie z Pismem Świętym, które się pokaże tobie z jednej strony, kim jest Bóg dla ciebie i tak naprawdę kim jest Bóg i czego oczekuje od ciebie. Z drugiej strony Słowo Boże pokaże ci, jakim jesteś i co masz naprawić jeszcze w swoim życiu. Myślę, że jakąś tragedią jest, jeśli wierzący, nowonarodzony trwa w grzechu i powiada, jakoś to będzie. Nie. Jesteś świadomy, nowonarodzony, a któraś dziedzina twego życia nie jest zgodna z Bożym Słowem. I żyjesz, i jesteś tego świadomy. Błagam cię, napraw to. Przyjdź do Jezusa, a On ci pomoże. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą świętości i czystości przed obliczem świętego Boga. Bo i my wierzący będziemy w jakimś stopniu, no tak mówimy, no będziemy sądzeni, ale ten sąd będzie miał inny wymiar. Dlatego też, bracia i siostry, z tego przykładu czerpię jedno, że Jezus jest tym na ziemi, który przebacza grzechy człowiekowi. I dalej. I zbliżamy się już do końca. Gdy Jezus Chrystus odchodził już z tej ziemi, tej ostatniej nocy przed uwięzieniem, bardzo dużo powiedział o Duchu Świętym. A z tej racji, że jestem zielonosiątkowcem, to mówię o tym. I Pan Jezus powiada tak, dam wam innego Pocieszyciela i my o tym wszystko dobrze wiemy. Dam wam innego nauczyciela, dam wam to namaszczenie, bo dzisiaj, drodzy, byłem bardzo wzburzony wewnętrznie, bo to co jakiś czas się powtarza, ale byłem wzburzony tym, że z naszego kraju niektórzy jadą gdzieś tam do Kolumbii, aby otrzymać drugie namaszczenie. Ludzie, czy wiecie, kto i od kogo możemy otrzymać namaszczenie? Jest powiedziane, że Bóg, Ojciec, namaścił Syna swego Jezusa Chrystusa, a Jezus namaszcza nas. On jest tym, który chrzci Duchem Świętym i ogniem. On, Jezus. A poza tym te wędrówki, jak nie Toronto Blessing, Toronto, teraz gdzieś tam Ameryka Środkowa, Południowa. Co to jest? Czego to jest oznaką? Chciałbym tych ludzi zapytać. trzymają w swoim domu, mieszkaniu tak zwaną komorę. A wiecie, co to znaczy? Chciałbym tych ludzi zapytać, czy nie mają braci, którymi się mogą domówić i modlić się, a Jezus jest wśród nich. Czy Jezus nie jest obecny dziś na tym miejscu? Mam prawo wołać o wzmocnienie, o napełnienie Duchem Świętym? Jezus jest tutaj, bracia i siostry. Jezus, jest powiedziane, że przez Ducha Świętego jest w nas. Jest w nas. Nie mogę znieść czegoś takiego, jak Koznadzieja stoi za kazalnicą i powiada, głosząc Ewangelię najprawdopodobniej sukcesu, jak to nazywają, a teraz wyjmijcie swoje karty bankowe. I będziemy się modlić, aby Pan wypełnił wasze konto. Czy wyciągamy z tego jakieś wnioski dla siebie? Dokąd zmierzamy? Dokąd idziemy? Owszem, bracia i siostry, dobrze być na dobrej konferencji. Dobrze być na dobrych zjazdach, gdzie głoszona jest prawda Ewangelii, pełna Ewangelia. Ale nie słuchajcie tych, którzy zwiastują powierzchowną Ewangelię sukcesu, bo stracicie, a możecie stracić materialnie i fizycznie, i duchowo. Drodzy, częściej musimy przebywać w naszych komorach, częściej przebywać z braćmi i siostrami w modlitwach, aby dostępować Bożego napełnienia. Jezus jest tutaj, a przecież my jesteśmy świątynią kogo? Ducha Świętego. Wiecie, różne informacje ostatnio otrzymywałem z Izraela i tak, mówią o czerwonych jałówkach, mówią o przedmiotach, naczyniach świątynnych, że już są zrobione. Mówią o ołtarzu. Mówią, że wybrali arcykapłana. Dokąd to zmierza? Ale jest wielu chrześcijan, które z radością to przyjmują. Zamiast płakać, zamiast wołać w modlitwie nawet za tym narodem. Drodzy, to jest dalsza negacja Jezusa Chrystusa. Przecież arcykapłanem naszym kto jest? Jezus. Przecież oczyszcza nas kto? Krew Jezusa Chrystusa, a nie krew zwierząt. Przecież my jesteśmy świątynią, w której mieszka Duch Święty i niech z tej świątyni brzmi prawda. W duchu i w prawdzie służmy i chwalmy naszego Boga. Trochę powiedziałem. I kończę, drodzy bracia i siostry. Czy będzie mi dana kiedyś taka możliwość, to znaczy ja już sam siebie muszę pilnować, aby tutaj na tym miejscu wystąpić. Wiecie, jak to się powiada? Ciało mdłe, ale duch ochotny. Ale duch ochotny. Ale już zmierzając do końca, chciałbym powiedzieć jedno, że w tym roku, bo rok temu o tym mówiłem, ale w tym roku ukończyłem jako wierzący 61 lat. Mało czy dużo, nie wiem. Ale jeszcze coś chciałbym powiedzieć. W tym roku, w zasadzie jutro, minie 57 lat, jak stanąłem na kobiercu ślubnym w Wapienicy w tym zborze. Ale tutaj chcę też powiedzieć, bo niektórzy mówią, że to była tylko i wyłącznie taka sielanka. Nie. To było różnie. Ale Bogu dziękujemy, że jesteśmy na dzień dzisiejszy tu, gdzie jesteśmy. A przede wszystkim przed obliczem świętego Boga. Święty nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że posłałeś Syna swego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który uniżył się, przybierając postać człowieka, uniżył się aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dziękujemy Ci za to, że w Jezusie Chrystusie jest uwolnienie od grzechu. Dziękujemy Ci za to, że w Jezusie Chrystusie jest pełne wybawienie. Dziękujemy Ci za to, że Jezus Chrystus daje siłę i moc przez swego Ducha Świętego do życia w świętości, czystości przed Twoim świętym obliczem. Dlatego proszę Ciebie, niech Twoja łaska, niech Twoje miłosierdzie i Twoje dobroć rozwijane przez Ducha Świętego w nas wnoszą pokój i pełne bezpieczeństwo, usuwając wszystko, co nieprawe. Daj nam większe poznanie, byśmy mieli większą więź z Tobą, nasz Panie. O to Ciebie proszę. Niech spocznie łaska, dobroć Twoja na każdej osobie. Abyśmy z tego miejsca wyszli, mój drogi Panie, rozmyślając o Tobie i zdążając do jeszcze większej świętości i czystości. Dziękuję Ci za wszystko. Amen.